Siema, hokejowe świry i NHL-owi maniacy. Cóż, no dzisiaj redakcja NHL.pl w dwuosobowym składzie na tym streamie, na tej audycji. Cześć Adrianie, bo to o tobie mówię, ty jesteś drugą częścią, drugą stroną tego naszego dzisiejszego składu.
Cześć, siemanko, witajcie. Prowadzący jak zawsze Michał Ruszel. Dzisiaj delikatnie spóźnieni, ale musicie nam wybaczyć, bo tak to jest, jak się przebywa za długo we Włoszech, tam na wszystko jest czas, tam się nikt nie spieszy. I stąd to spóźnienie dzisiejsze.
I ty mnie zawsze nazywasz, i słusznie, i fajnie, ja się z tego cieszę, prowadzącym tych naszych streamów. Natomiast dzisiaj poprowadziłem nas w przepaść, w czarną dziurę, przynajmniej na początku. No nie wiem, połączyliśmy się jak zwykle, tym samym programem, tym samym sprzętem, zmieniła się moja lokalizacja i w jakiś magiczny, dla mnie niezrozumiały sposób płynęło to na to, że mnie słychać nie było, Adriana słychać było, ale zanim ustaliliśmy, co jest temu winne, a właściwie nie ustaliliśmy, bo tylko zresetowałem komputer. Na szczęście udało się utrzymać adres tego streama i nie wyrzuciło wszystkich, tylko po prostu poczekaliście na nas pół godziny blisko, jesteśmy później. Zazwyczaj mamy te spóźnienia 2-3 minutowe, one jakoś mocno nie wpływają na nasz plan. To pół godzinne trochę wpływa, musimy się streszczać, musimy zaczynać. No a dzisiaj jest niezwykle ciekawy temat do omówienia. Poprzednio byliśmy w rankingu NHL Network i w naszych rankingach stworzonych kontrze do ekspertów amerykańskich. Top 20 skrzydłowych było ostatnio, a dzisiaj wchodzimy w absolutnie gorący, mam wrażenie, że gorętszy temat rankingu top 20 obrońców w NHL. Mamy zestawienie oficjalne ligi ekspertów zatrudnionych przez NHL Network czy NHL.com, no ale powiedzmy sobie wprost, drobne korekty wprowadzimy, a może nawet nie takie drobne, bo o ile to co oni zrobili to nie jest jakieś szaleństwo, o tyle pewne pozycje, pewne lokaty pozwolimy sobie z Adrianem mocno zakwestionować, więc będziemy sobie to rozbijać, będziemy sobie robić tutaj zjazdy, pewne lokaty damy niżej, innych awansujemy, niektórych w ogóle tutaj nie ma, których chcielibyśmy widzieć w tej układance NHL Network, a będą oni w naszych układankach, mojej i Adriana, bo ja tak jak zwykle rzuciłem pobieżnie okiem na Adriana zestawienie swoje, mam i w miarę je pamiętam, zaraz wam będę wyświetlał to, co my ułożyliśmy, a będziemy się odnosić cały czas do rankingu NHL Network. Witajcie na czacie i dzięki, że poczekaliście. Jest Kamil, jest Mr. Przemko, jest Sokół. Sorki jeszcze raz. Sylwia, dzięki za pomoc w połączeniu, bo pomogliście nam na Discordzie ustalić, kogo tu właściwie nie słychać lub słychać. Okej, Adrianie, lecimy z tym, co w rankingu. Ja poprzednio czytałem to, co NHL Network ułożyło w swoim rankingu skrzydłowych. Chciałbyś odczytać od 1 do 20, co mają NHL Network w obrońcach, bo to jest niezwykle ważne, bo to nasz punkt odniesienia do wszystkiego, co później.
Ależ proszę, mam tę grafikę akurat przed sobą, więc nie ma najmniejszego problemu. Wedle NHL Network i NHL.com top 20 obrońców NHL na ten moment to 1. Cale Makar, 2. Quinn Hughes, 3. Zach Wierenski, 4. Rasmus Dahlin, 5. Miro Heiskanen, 6. Lane Hudson, 7. Matthew Schaefer, 8. Jake Sanderson, 9. Moritz Seider, 10. Evan Bouchard, 11. Charlie McAvoy, 12. Jacob Slavin, 13. Adam Fox, 14. Brock Faber, 15. Roman Josi, 16. Josh Morrissey, 17. Jackson Lacombe, 18. Victor Hedman, 19. Shea Theodore, 20. Devon Taves.
No właśnie, no to mamy tu 20 wybrańców NHL Network mamy tutaj kontrowersyjne rzeczy, mamy rzeczy, z którymi dużo ludzi ma problem, ale zacznijmy od tego, z czym chyba większość z nas, z naszych słuchaczy, ja i ty, nie mamy problemu, czyli podobnie, niestety podobnie, no bo lepiej sprzedałaby się jakaś wielka wpadka czy coś, co byśmy powiedzieli, że jest kontrowersyjne. Natomiast ta trójka, z nią trzeba się zgodzić. Czołówka, tak jak omawialiśmy w skrzydłowych tamtych zawodników, tak i tutaj. Możecie ją ustawić różnie, możesz ją, Adrianie, też różnie ustawić, akurat mamy tak samo.
Nie wiem, czy można to różnie ustawić właśnie.
No dobra, no to...
Wydaje mi się, że różnie to można ustawić jeden albo dwa i to jest w ogóle główny punkt całej dyskusji. Myślę, że dzisiaj tutaj taki podział na obozy Quinn Hughes i Cale Makar jest dość wyraźny, ale no to jest jednak znacząca przewaga nad resztą stawki, tak mi się wydaje. Gdybyśmy sobie takie mieli, takie tiery tworzyć, to jeden, dwa... Kyle McCarrie i Quinn Hughes to wyraźnie są nad resztą. Tak mi się przynajmniej wydaje i ja to tak odbieram.
Czyli jedynkę i dwójkę myślisz, że można,
no, można by
przeprowadzić
było dowolnie,
dyskusję.
Ale no jednak później stawiamy już taką grubą kreskę, no i wtedy mamy powiedzmy te miejsca, nie wiem, 3, 4, 5, może 3, 7, coś takiego.
Tak,
ale jednak ten duet z przodu mam wrażenie, że jest mocno dowodzący. Tak nam się to fajnie dzieli, że mamy lidera kanadyjskiej defensywy, lidera amerykańskiej defensywy. Natomiast ja widzę, że w naszych rankingach, w przeciwieństwie do NHL Network, no to obaj mamy Quinna Hughesa wyżej nad Kalem McCarrem w tej chwili i zastanawiam się, z czego wynika ta nasza zgodność.
Z czego wynika?
Może masz jakąś hipotezę.
Wiesz co, no są mocne argumenty i za jednym, i za drugim. Ja szczerze powiem, w pierwszej wersji swojego rankingu miałem Kayla McCarra wyżej. I znajdowałem na to oczywiście wytłumaczenia, natomiast później zaglądając w przeróżne inne źródła w przeszłość, w to, co brałem pod uwagę też u skrzydłowych, stwierdziłem, że tego Quinna Hughesa będę chciał wyróżnić bardziej przed nadchodzącym sezonem, bo to też jest ranking na tu i teraz. Wydaje mi się, że transfer w trakcie poprzedniego sezonu, to jak odmienił i napędził obronę i ofensywę jednocześnie Minnesota Wild, to jak wygląda jego dorobek punktowy już tylko w występach w Minnesocie, ten współczynnik punktów na mecz niezwykle wysoki, to po prostu zrobiło na mnie lepsze wrażenie. Kyle McCarr w tamtym sezonie, chyba w tym sezonie zakończonym, chyba nie był, no był świetny, tak? Był dalej świetny. Ta poprzeczka dla Kyle'a McCarra, ta marka, którą sobie wyrobił, jest już bardzo wysoko i być może zabrakło, wiesz, spektakularnego sukcesu po prostu, bo do tych największych gwiazd przykładamy największą miarę, tak? Na,
no ta największe oczekiwania.
Największe oczekiwania. I być może po prostu Quinn Hughes tym oczekiwaniom w poprzednim sezonie dorównał, czy je przeskoczył w moich oczach. Też pewnie marketingowo po prostu transfer, wiesz, dużo się działo wokół nazwiska Hughes.
Właśnie, trochę Kyle McCarr jest ofiarą tego, że w sumie niewiele się działo wokół niego.
Tak, tak, o to mi właśnie chodzi.
W porównaniu do Quinna Hughesa, no tak jak mówisz, był ten bardzo medialny transfer, no i też przeskok z drużyny słabej do drużyny dobrej, którą uczynił drużyną bardzo, bardzo dobrą. No i to też działa mocno na korzyść Quinna Hughesa i faktycznie w tej chwili to momentum jest po stronie Quinna Hughesa. Też odnoszę takie wrażenie i z tego tytułu umieściłem go nad Kalem McCarrem, ale oczywiście to jest taka kwestia, musimy tu się zaraz zabezpieczyć w tej dyskusji, że to jest taki rzut monetą, naprawdę, między tą dwójką.
Tak, to wydaje mi się, że my mamy to tak 55-45, jakbym miał mówić przynajmniej za siebie.
Albo jeszcze bliżej może.
Jeszcze bliżej.
52-48.
I wcale nie dziwimy się ludziom, którzy mieliby to w odwrotną stronę w podobnych proporcjach. Może dziwimy się ludziom, którzy mają tutaj jakąś większą przepaść, większą różnicę procentową i by nam powiedzieli, że no co wy zwariowaliście, że McCarr jest lepszy i to wyraźnie 70-30. No to tutaj się nie zgodzę, wtedy bym się kłócił, wtedy bym przywoływał jakieś argumenty, chociażby ten, że McCarr pierwszy raz w tej NHL-owej karierze, sezon po sezonie, czyli przedostatni i ostatni sezon, są dwa razy spadki punktowe. I pewnie tam jest, mówimy o spadkach z bardzo wysokich wartości, tak? To tutaj znowu wraca argument tej poprzeczki, która zawieszona jest najwyżej. Trochę jednak mam wrażenie, że miał mniejsze oddziaływanie na drużynę Colorado, mniejsze niż Quinn Hughes na Minnesotę. Być może jest to efekt medialnego szumu, o tym też już wspomnieliśmy, ale jakoś mi tego zabrakło. Playoffy mówią nam w tej historii konfrontacji bezpośredniej pomiędzy Colorado i Minnesotą, że to McCarr jest lepszy. No ale nie wiem, czy to tak możemy przedkładać drużynowo.
Zespołowe porównania chyba nie do końca nam dokładnie nakreślają to, co się dzieje pomiędzy dwoma zawodnikami, nie?
No bo jakbyśmy mieli...
Sprawiedliwe wobec Quinna Hughesa.
Tak, jakbyśmy mieli przykładać to drużynowo, to co tu robi w ogóle w trójce, tak? Zach Wereński, który nabija sobie asysty w Columbus Blue Jackets, bo po prostu nie ma komu innemu tam rozwijać tych akcji. Nie chcę spłycać, to jest zwycięzca Norris Trophy, uznany za najlepszego obrońcę ubiegłego sezonu, ale ten ranking to coś też musimy wyjaśnić, to coś szerszego niż ostatni sezon, to pewna projekcja sił, nie wiem, ty ostatnio powoływałeś się w naszej rozmowie o skrzydłowych na bazie takiej trzyletniej obserwacji, statystykach, tak sobie to ułożyłeś. Ja też biorę pewną poprawkę na taką projekcję punktową na następny sezon, czy na następne dwa lata. I też trochę sięgam wstecz i do różnych meczów międzynarodowych, także o czym mówiłem przy okazji tego, że wziąłem pod uwagę Igrzyska Olimpijskie, to jak zagrali poszczególni zawodnicy. Tak, no i też dla...
A warto powiedzieć jeszcze... No, kończąc, przepraszam.
Też dla Zaka Wereńskiego wydaje mi się bardzo odpowiednie to trzecie miejsce. Myślę, że nie może się czuć pokrzywdzony, że jest za plecami jednak tej dwójki, która była tą dwójką także w tamtym roku, czyli dla Zaka Wereńskiego trzecie miejsce to jest nadal awans rankingowy. Dałbym go, przynajmniej ten mój ranking zakłada, że on jest gdzieś na tej wysokości z Rasmusem Dalinem i Miro Heiskanenem. To jest ta druga liga najlepszych obrońców dla mnie w tej chwili.
A być może jeszcze bym to grono poszerzył trochę, no ale na pewno nie będę się upierał i sprzeczał, że Zach Wereński tutaj się w tym gronie nie znajduje. Jeżeli mówimy o takiej ucieczce duetu Makar i Hughes, która zresztą notabene, co chciałem dodać, no obaj panowie przed bardzo ważnymi momentami w swojej karierze, bo kończą im się kontrakty po nadchodzącym sezonie, więc o nowych umowach to już trwają rozmowy w tej chwili, zarówno w przypadku Makara w Colorado, jak i Quinna Hughesa w Minnesocie. No i zdaje się, że ten drugi temat zwłaszcza jest dość problematyczny na tę chwilę, więc no bardzo ważne miesiące przed panami Makarem i Hughesem. No Zach Wereński to wiemy, że mógł w ogóle już też swoją karierę postawić do góry nogami, bo było bardzo blisko przenosin do Dallas Stars tego lata. Ostatecznie Wereński tę wymianę zablokował i uznał, że jednak jeszcze na razie w Columbus zostaje. I myślę, że jeżeli on zostanie w Columbus, to trochę będzie w takim ogólnym postrzeganiu, w takiej ogólnej renomie będzie zawsze trochę na straconej pozycji. Niestety, z racji tego, że gra w Columbus, no bo nie zanosi tam się na wielkie sukcesy, na niesamowite wyniki i chyba ciężko mu będzie przeskoczyć, nawet jeżeli no indywidualnie byłby znowu najlepszy w nadchodzącym sezonie. Tak reputacyjnie będzie ciężko mu przeskoczyć ten duet.
A, z pewnością tutaj akurat... No z jednej strony widzisz, to że jest takim zdecydowanym liderem defensywy klubu pogrążonego w chaosie, klubu słabnącego, nie wiem też jak to ująć dokładnie, to też pozwala mu tak nawiązać na dużych minutach, rozwijać te akcje niemalże samodzielnie, bo wiele takich sytuacji widzieliśmy w tym sezonie. Z drugiej strony, no... Właśnie, to sukces drużynowy, który często ma na nas wpływ przy wyborach naszych rankingowych, czy tego chcemy, czy nie. No tutaj w jego przypadku i w tym klubie przynajmniej na razie, no nie zanosi się na to, żeby coś tutaj ciekawego się urodziło, jeżeli chodzi o kurtki. Ja dla was zrobiłem ankietę, bo oczywiście tak jak my mówimy z Adrianem i przedstawimy, zaraz pokażę wam też na ekranach nasze rankingi, tak jesteśmy ciekawi waszego zdania. Ostatni podcast to był jeszcze z nagrania top 20 skrzydłowych. Teraz mamy ten komfort i możemy z wami rozmawiać, pisać i przede wszystkim patrzeć w to, jak głosujecie, też co macie do dodania w tej narracji, którą my prowadzimy. I na razie według was Makar kontra Hughes, kto lepszy tu i teraz? 60% na Kayla Makara, więc nie zgoda z nami. Okej, no i o to chodzi. Być może my postrzegamy tę sprawę inaczej, sprawę rankingową. Pierwsza trójka za nami. Adrianie, teraz chyba czas skoczyć do największych kontrowersji rankingu. Czy ty, myślisz, że jesteś w stanie wskazać tak z miejsca, gdzie nastroje społeczne są najbardziej wzburzone, jeżeli chodzi o ten najnowszy ranking NHL Network i ich wybory? Czy analizowałeś to w ten sposób?
Widziałem dwa kierunki, dwie lokalizacje na mapie NHL, które były bardzo niezadowolone z tego, jak posortowano zawodników.
Tak, są dwie.
Na pewno kibice Edmonton Oilers byli oburzeni, że Evan Bouchard jest dopiero na 10. miejscu.
A to nie, to
powinien być wyżej.
Jak... Traktuję to jako żart.
Jeszcze coś... Aha, no ale wiesz, no tu oczywiście na obronę, czy na podbudowanie Evana Bouchard'a trzeba powiedzieć, że ten dorobek ofensywny jest u niego absolutnie elitarny. Natomiast no, 10 miejsce w tym rankingu, myślę, że to jest pozycja jak najbardziej okej. Okay. No, myślę, że w Nowym Jorku na pewno było bardzo nerwowo i był duży dym, że dopiero na 13 miejscu fachowcy z NHL.com i NHL Network umieścili Adama Foxa. Mm-hmm. No, tak. My mamy obaj go znacznie wyżej.
Tak, bo czyli jesteśmy w grupie, która, że tak powiem, wzburzyła się jednak o to, co zrobili eksperci NHL Network i to wzburzenie przekuliśmy w jego w podniesienie naszego Adama, naszego bohatera. I dobrze trafiłeś, to jest jedna z tych pozycji w rankingu, która wywołała sporą dyskusję w internecie pod wszelkimi tam postami, gdzie ten ranking zaistniał. To pierwsze dwa komentarze, czy w pierwszych trzech komentarzach zawsze zobaczyłeś to, że Adam Fox nie powinien być tak nisko, a drugą taką zaczepną, drugim takim haczykiem tego rankingu, bo ja też mam wrażenie, że doskonale wiedzą w NHL Network, co robić i też niektóre rzeczy trochę hiperbolizują. I to jest ta druga rzecz, to drugie nazwisko, które właśnie ma taki wpływ na opinię, to jest Lane Hudson.
To jest jego... bo ty poszedłeś w kierunku, że za wysoko, a ja tutaj szukałem takich niezadowolonych fanbaz, że ktoś za nisko.
No, jest dużo ludzi, którzy mówią, że awans Lane'a Hudsona rok do roku o 13 pozycji, bo on był w tamtym rankingu w tamtym roku, tylko że na pozycji 19, a teraz awans na pozycję szóstą, no to jest dla niektórych za dużo. I nie wiem, czy czasami, no wiesz, ja go mam na pozycji siódmej, czyli teoretycznie uznaję, że to jest gdzieś w tych okolicach.
Jest w tym pelotonie.
Ale ja mam wyżej Adama Foxa niż Lane'a Hudsona, czyli te dwie kontrowersje spinając razem, czy kontrowersje, czy rzeczy, które po prostu zainteresowały słuchaczy, czy kibiców NHL w sierpniu, spolaryzowały, ja spinam w jedno. Oni są dla mnie w takiej projekcji na następny sezon przede wszystkim w top 10, odebranie Adamowi Foxowi top 10, ja się na to nie zgadzam fundamentalnie. On może być u kogoś, u ciebie, u, nie wiem, Kamila Ziętka, którego z nami nie ma, ale gdyby był, może być na 10, na 8, spoko, ale chyba 13 czy tam 16 pozycja, to jest chyba przesada.
Fajnie, że tu zaczepiliśmy się te nazwiska, no bo zobacz, można tutaj wyciągnąć taki wniosek, że Hudson jest beneficjentem tego, jaki progres i jak do góry idą od kilkunastu miesięcy Canadiens, a lokata Foxa odzwierciedla to no jednak jaki regres klubowy został wykonany przez New York Rangers. A no pomimo tego, że Fox nadal trzyma poziom i nawet pomimo kontuzji, która wyłączyła go z dużej części poprzedniego sezonu, pewnie też częściowo zabrała mu Igrzyska Olimpijskie i też pewnie ta nieobecność wpłynęła na taką trochę niższą reputację i gorszy odbiór Foxa przez ostatnie miesiące. Chociaż, no, wiesz, Hudsona też nie było na Igrzyskach, a tutaj go mamy wysoko, więc to też świadczy o tym, jak głęboką obronę mają Amerykanie personalnie w całej lidze.
Myślę sobie o Hudsonie też przez pryzmat oczywiście drużyny i pamiętam doskonale naszą dyskusję w temacie 20 najlepszych skrzydłowych. Poleciałem wtedy takim, jak to nazwałeś, taką świeżością, pamięcią ostatnich dwóch, trzech miesięcy rozgrywek, przede wszystkim ostatniego sezonu. I ja tam miałem i Demidowa, i Slawkowskiego. No, te skrzydła obsadziłem Montreal najbardziej w tej top 20. Zastanawiam się jednak właśnie, idąc dalej, być może tego nie przemyślałem zbyt mocno wtedy, no bo jak tak zaraz zrobimy wszystkie rankingi i sumuję sobie, których zawodników wyróżniłem, którego
właśnie,
klubu najczęściej.
Pierwszynie mistrzowskie.
Właśnie.
Skoro ten Montreal tu wszystkie miejsca okupuje.
Tu mają na trzeciej pozycji, wiesz, Caulfielda, tu mają na, nie wiem, pierwszej dziesiątce obrońcę. Zaraz dojdziemy, będziemy omawiać bramkarzy centrów, no to w bramkarzach pewnie gdzieś tam do Besza będę chciał wcisnąć albo myślę o tym w tej chwili. I tak patrząc na to, no to zaraz ktoś mi powie, że to w ogóle powinien być mistrzowski skład, a na razie no nie jest.
Poczekajmy, cierpliwości. Jeszcze trochę.
Jeszcze trochę. Mamy bardzo fajne wpisy na naszym czacie i skoro już jesteśmy, wróciliśmy do tej naszej codzienności, to myślę, że warto skorzystać. Przy okazji tematu Lane'a Hudsona pojawia się wpis użytkownika GKH Przybylak. Cześć, witam cię. I sorki, że wasze niki w ten sposób czytam, ale tak one mi się wyświetlają w programie OBS. I tutaj mamy taki prosty komunikat. Schaefer, znak większości nad Hudsonem. I to też jest w sumie taki fajny temat. Dwóch młodych.
A propos świeżych postaci i rosnących szybko w rankingach, no to Matthew Schaefer jeszcze większy skok wykonał niż Lane Hudson, bo przecież Matthew Schaefera w ogóle nie mieliśmy na radarze przed rokiem. Pamiętam taką ogólną dyskusję w hokejowej opinii publicznej, to w ogóle zastanawiano się, czy Matthew Schaefer na pewno cały sezon zagra dla Islanders. A on nie tylko zagrał cały sezon, no tylko był taką postacią bardzo transformacyjną w ogóle dla New York Islanders i nie dziwi mnie akurat jego pojawienie się w tym rankingu, bo wziął ligę szturmem.
Absolutnie, szturmem. Te liczby fenomenalne jak na 18-latka, jak na pierwszoroczniaka, bez dwóch zdań. Czy lepszy od Lane'a Hudsona ten ostatni sezon?
Akurat chyba, ale to chyba też powiedziałem, że taki inny rodzaj zawodnika, no bo Lane Hudson jednak, no to
absolutnie
najdrobniejszy chyba w ogóle z tego całego grona. Bardzo szybki, świetnie jeżdżący, z dobrym podaniem, z dobrym utrzymaniem się przy krążku, lubiącym bardzo często być na krążku. No Matthew Schaefer jest jednak takim, mam wrażenie, bardziej bezpośrednim graczem. On lubi rzeczy, żeby się działy trochę szybciej. W ogóle Lane Hudson tutaj jest takim, no, mam wrażenie, rodzynkiem zupełnym. No bo tu mówimy o wielu chłopakach. Głównie na tej liście mamy zawodników usposobionych bardzo dobrze ofensywnie. Nie, że nie potrafiących bronić, no ale jednak to są ludzie generujący punkty, strzelający gole, robiący asysty, rozgrywający w powerplayach w większości. No Lane Hudson tu mam wrażenie, że jest takim naprawdę specjalistą ofensywnym typowo.
Typowo.
Ze względu na te warunki fizyczne. No jednak trzeba będzie zawsze pamiętać o Lane Hudsonie, że no te gabaryty będą zawsze na jego niekorzyść działały. Zawsze trzeba będzie pamiętać o tym, że on musi mieć trochę silniejszego, trochę większego partnera w parze obrońców. To tego nie przeskoczy nigdy. Co oczywiście nie zmienia faktu, że jest kapitalnym, niezwykle dynamicznym obrońcą.
Tak, tak. No gabaryty tutaj akurat jakbyśmy postawili obok siebie obu młodych zawodników, o których teraz mówimy, Schaefera i Hudsona, no to te gabaryty po stronie Schaefera absolutnie. Też liczba goli, strzał, o może tak, może to zawężę do kategorii strzału, chociaż i od Hudsona widziałem kilka naprawdę fajnych, ciekawych, mocnych uderzeń, jednak no, od Matthew Schaefer zrobił na mnie lepsze wrażenie pod tym kątem. Fenomen wieku, bo to jest jednak 18-latek, to co pokazał w ostatnim sezonie, więc to nam wpływało na psychę i na odbiór tego bardzo, bardzo mocno. Hudsonowi nie chcę nic odejmować, świetnie manipuluje pressingiem, bo on przeprowadzanie krążka przez linię naprawdę, no jak na drugi rok też w lidze, bo to trzeba powiedzieć, czyli to nie mówimy o jakimś mega doświadczonym zawodniku, to podniósł to jeszcze wyżej od pierwszego, od swojego debiutanckiego sezonu. Kreowanie gry, oczywiście playmaking w powerplayu. Wiesz co, ja bym to taką konkluzję dał, że nie zdziwię się za 5 lat, może to jest za szybko, no nie wiem, ale chcę powiedzieć, że jak mamy teraz Makar kontra Hughes, tak będzie moment w tej lidze, że będziemy mieli na jedynce i dwójce Matthew Schaefer kontra Lane Hudson. Myślisz, że jest na to szansa? Nie mówię, że zdominują ligę na lata, ale że to jest taka dwójka, która w pewnym momencie zaatakuje podium takich rankingów.
Tak, no nie jest to kontrowersyjny pomysł zupełnie z twojej strony. To tak może być, no bo jednak troszeczkę młodsze to pokolenie niż Wereński, Hughes, Makar, no bo tutaj no, jakby nie patrzeć, no Zach Wereński rocznik 9-7, to już za chwilę 30 na karku, czy 9-6 nawet Wereński, więc no, to już tacy są no, weterani tak naprawdę. Czy mówimy też o Rasmusie Dalinie, on w tej lidze, to już nie jest ten taki dynamiczny talent, który tam w Szwecji czarował, tylko no już zasłużony ligowiec, który długo czekał też na to, żeby trochę się odbić i spełnić te wszystkie oczekiwania. I mam wrażenie, że wreszcie teraz Dalin on gra bardzo dobrze, no ale też wyniki Buffalo Sabres wreszcie się pokrywają z takim poważnym poziomem i to też pozwoliło Dalinowi w tej reputacji i w ligowych rankingach się mocno przesunąć do góry. No bo na razie to tak, umówmy się, było trochę za ładne oczy, te wysokie lokaty dla Rasmusa Dalina. Dużo indywidualnej jakości, no ale nie przekładało się to na nic specjalnego. No a teraz za nim sezon naprawdę znakomity i też te takie cechy przywódcze pokazał zdecydowanie Rasmus Dalin i zasługuje tu na pewno, żeby być. Najgorzej chyba w ogóle z tej całej czołówki to dla mnie ostatnio Miro Heiskanen się prezentuje, szczerze mówiąc. Brakuje mi takiego błysku od niego. Tegoroczne play-offy, zeszłoroczne play-offy to były historie, że on był przed nimi kontuzjowany, wracał w trakcie, wracał nieprzygotowany, jeszcze gdzieś tam obolały. I to też nie były wielkie serie play-offowe Miro Heiskanena, to też nie były wielkie sukcesy Dallas Stars. Raczej mówimy o zespole, który trochę rozczarował. No i tak patrząc chyba indywidualnie, no to tak, Makar już z Norris Trophy, Hughes też, Wereński też, Fox też, a Heiskanen bez i nie wiem, czy kiedyś ten moment nadejdzie dla Fina, żeby tę nagrodę otrzymać.
Mm-hmm, rzeczywiście, mam podobne wrażenie.
Mogą go połknąć tutaj Hudson, Schaefer, może Sider, bo to też z tego powiedzmy jeszcze młodszego pokolenia, to pewnie taki trzeci kandydat do wielkiego grania.
Tak,
Już wielki gra.
Ja już też stwierdziłem, czy powiedziałem, że Wereńskiego uznaję jako takiego gracza, który dorównał, może delikatnie wyprzedził Miro Heiskanena właśnie w tym wyścigu takim reputacyjnym co do ewentualnych przyznawanych kolejnych nagród, czy do no, takiego ogólnego hype'u na swoje indywidualne nazwisko. Pewnie gdzieś pomiędzy nimi, czy na równi z Heiskanenem ustawiam też Dalina. No, jest tutaj mnóstwo argumentów. Ten sezon Buffalo Sabres przyniósł w końcu przełamanie. Dlatego chłopaka 52 punkty on zdobył w wyrównanych składach. To nie mówimy o jakimś gościu, który ponabijał sobie statystyki w powerplay grając z Connorem McDavidem i Leonem Draisaitlem. Wiadomo do kogo bije, prawda?
Aj, strzały. No, strzały wymierzone.
To jest gość, który 52 punkty w 5-5 zrobił. Ciągnął grę w 5-5 tego zespołu. Myślę, że za mało się o tym mówiło w trakcie sezonu, czy nawet w playoffach, jaki on dał wpływ na te, te ogromne dobre wyniki. No i też za mało się mówiło, w jakich warunkach on to zdobył, bo on miał też dużo problemów osobistych. Przykre historie go spotkały, naprawdę ciężki, taki wyczerpujący czas dla niego prywatnie, a mimo to top ligi. Myślę, że atak tutaj też jest przeprowadzany na tą trójkę czołową przez Rasmusa Dalina. Czapki
tak,
z głów.
Tak, tak. Zdecydowanie.
No, tutaj mamy zgodę, ale to może teraz do tych strzałów moich. Ty chciałbyś spróbować odbić? Czy
nie? Ja nie jestem wielkim obrońcą Ivana Bouchard'a, szczerze mówiąc. Chociaż taki jedyna myśl, która przychodzi mi do głowy a propos Bouchard'a, to myślę, że jednak Kanadzie zabrakło go na Igrzyskach Olimpijskich, bo brakowało im w obronie takiego gościa robiącego różnicę, takiej ofensywnej armaty. Trochę poszli zbyt bezpiecznie z tymi swoimi pomysłami typu Parayko, Sanheim. No jednak Bouchard, no to jest czysta ofensywa, ale to też już nie jest tak, że to jest jakaś pokraka defensywna, bo wiem, że taka łatka do niego przylgnęła i często się mówi, że Bouchard no to są tylko punkty właśnie i czerpie z tego, że gra z takimi ofensywnymi talentami i że na tym głównie korzysta, ale no też trzeba powiedzieć jasno, że też z takimi graczami jak McDavid, Draisaitl to trzeba umieć grać i nie każdy to potrafi, nie każdy umie dotrzymać kroku. Bouchard to potrafi, a nie demonizowałbym też jego jakiejś słabości defensywnej. To jest taki też postawny gość, potrafiący się przepchnąć. No a to, że czasami zdarzy mu się strata, no on jest bardzo ryzykownie grającym zawodnikiem i to musi być wpisane w koszta. No to przecież przez lata Erikowi Carlsonowi też zawsze wytykano straty, błędy prowadzące bezpośrednio do utraty gola, ale one wynikały z tego, że próbował zagrać coś na dużym ryzyku w ofensywie i tak też gra Bouchard, taka charakterystyka i trzeba z tym żyć po prostu.
Niby tak, niby się z tobą zgadzam, ale jak zgrzytam zębami, jak słyszę porównania Boucharda do Erika Carsona, dla mnie to jest bardziej...
Nie, no...
Dla mnie to jest bardziej taki Morgan Riley w lepszym towarzystwie. I myślę, że ta kariera może być podobna niestety dla Iwana Buszarda. Niestety, nie wiem czy niestety. Może właśnie kiedyś zagranie w innej konfiguracji dla niego indywidualnie sprawi, że będzie bardziej doceniany, że to może jego asysty, jego bomby z niebieskiej. Nie wiem, ale no coś tutaj jest na rzeczy, że ciężko będzie wyjść z takiego
to w takim
dołka.
Razie, to w takim razie, jeżeli nie podoba nam się defensywnie Buszard, to wskaż mi proszę trzech najlepszych broniących obrońców z tego grona, które mamy tutaj na liście NHL Network i na naszych listach.
No i świetnie, że tu idziemy, bo nasi słuchacze właśnie się o to biją na czacie. Ty masz dobre wyczucie, Adrian. Ja wiem, że ty nie patrzysz na ten czat.
Nie widzę go.
Ja mam obowiązek tego czatu pilnować, ale ty masz często taką czutkę, że mówisz coś w momencie, gdy to coś dzieje się u nas na czacie i rzeczywiście Kamil tutaj z Sokołem z GKH Przybylak no, wymieniają się argumentami, też domagają się pewnej przez nas podjęcia tematu, czemu nie mówimy, czemu tak nisko jest Jacob Slavin, czy nie zgadzają się nasi słuchacze z miejscem Adama Foxa, który też jest inteligentniejszy w obronie, aniżeli niektórzy gracze, o których już zdążyliśmy powiedzieć. Nie mówię tutaj, że tylko Iwan Buszard, o którym mówiliśmy ostatnio. Nie, aż tak nie będę strzelał. Trzech, wymagasz ode mnie trzech. No to jedno nazwisko już poznałeś. Myślę, że każdy by postawił tutaj właśnie w takiej trójce Jacoba Slavina. Może nie za ten ostatni sezon tak do końca, no bo trochę za mało grał, nie? W tym ostatnim sezonie, żebyśmy tu powiedzieli, że to jest jakiś czynnik, bo tych meczów w sezonie zasadniczym.
Najwięcej do gabloty stawił wszystko, co mógł. Więc...
I gablota go absolutnie broni, też same występy w playoffach też bronią tego. I po prostu znamy ten styl, znamy go od lat, wiemy, że on trzyma żelazną defensywę. Liczba odbiorów, przechwytów, zablokowanych strzałów, to jest obrońca, który gra od tyłu, który się nie pcha, który nie ma manii posiadania krążka i dorzucania od siebie punktów. I to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o bronienie. Jeżeli chciałbyś dwóch kolejnych, chyba Charlie McAvoy, dałbym go tutaj. I jako taki mocny kandydat też Mo Sider za ostatni sezon. Tak, to jest chyba, to jest to.
Właśnie Mo Sidera, więc dobrze, że tutaj się zgadzamy. Akurat a propos Niemca, zrobił ogromny postęp w tej grze defensywnej. Też inaczej trochę to poukładane w Detroit, bo tam te wcześniejsze pomysły grania z, nie wiem, Benem Cierotem to było skazane na porażkę. I fajnie, że Snyder zrobił ten krok do przodu defensywnie. Ze Slavinem się zgadzam oczywiście, ale no tutaj może odnosząc się do tego, co piszą na czacie, że za nisko Jacob Slavin. Ja mam o tyle z tym problem, że to jest gracz, który gra po prostu też trochę za mało, jeżeli chodzi o po prostu rozkład minut. Okej, to jest świetny zadaniowy, jest najlepiej kryjący obrońca w lidze, najlepszy shutdown defenseman tej ligi, bezdyskusyjnie. No ale on jednak nie jest tym takim koniem pociągowym, tym obrońcą typowym numer jeden, który zagra 24, 25, 27 minut w meczu, tak jak to robią Makar, Hughes. Dzisiaj rola obrońcy numer jeden jest jednak trochę inna, to no, Slavin gra po 4-5 minut mniej na mecz od tych wymienionych postaci. Ma za mały też wpływ ofensywny na wynik drużyny. No, bronienie, bycie obrońcą dzisiaj to nie jest tylko bronienie. Slavin jest tym znakomity, ale jednak w tych innych elementach no, nie sprawdza się tak dobrze jak pozostali. Natomiast w momencie jak masz wynik 3-2, zostało ci do końca meczu 10 minut, to ja bym chciał mieć Jacoba Slavina przynajmniej przez 9,5 minuty wtedy na lodowisku.
Tak.
Ja myślę, że pod kątem bronienia to też chyba jeszcze tu bym wskazał. No McAvoy jak najbardziej zgoda. Brock Faber z takiego młodszego pokolenia, też obrońców, którzy są bardzo dobrzy pod swoją bramką.
Takiego goniącego pokolenia.
Chciałbym go wskazać, bo na pewno nie jest takim ofensywnym dynamitem jak wielu tych młodych chłopaków. On taki jest bardziej spokojny, stateczny, bardziej myślący niż jeżdżący, co oczywiście nie jest krytyką żadną. No i chyba ten Devon Taves jednak jako ten wieloletni kompan i sekundant Kayla Makara, to jest też taka opoka dla Kayla.
gra przy boku Makara zjada uznanie Devona Tavesa. Ja uważam, że tu też rozdziela...
Dużo korzysta reputacyjnie na tym, że gra z Makarem, jednak wiesz, jest taki bardzo widoczny jako obrońca w tej lidze.
Tak, no z jednej strony tak, a z drugiej strony no też no tak, każdy patrzy na Makara.
Takie mam dla ciebie zadanie proste. Czy myślisz, że gdyby Taves nie był partnerem Kayla Makara od ilu tam, 4 czy 5 lat w obronie Colorado, gdyby nie grali ciągle i wiecznie ze sobą razem, to czy Devon Taves na pewno byłby etatowym reprezentantem Kanady na dużych turniejach? Czy raczej szukalibyśmy innych nazwisk i Taves by tutaj reputacyjnie był dużo dalej?
Mógłby być trochę dalej, ale myślę, że dalej to byłyby te okolice, w których ustawili go ci eksperci, których ranking omawiamy. Mógłby być troszkę dalej, ale nie, chyba niedaleko. No nie wiem, musiałbym sobie wyobrazić też, taką historię alternatywną, gdy on nie trafia do Colorado, czy gra gdzie indziej. To ciężkie dla mnie, ale myślę, że grałby inaczej też, tak? To jednak wymóg gry w danej parze to jest wymóg gry danym stylem. I dla Colorado to działa. Czy działa indywidualnie dla Devona Tavesa? Mam wrażenie jednak, że to bardziej podtrzymuje te pozycje dominatora i ułatwia podtrzymywanie tej pierwszej czy drugiej lokaty, jak tam uważacie, Kaylowi Makarowi. Że on więcej zyskuje na tym. To jest moja opinia. No ale kontynuując dyskusję na temat naszego rankingu, bo zostało nam jakieś 5, 6, 7 minut naszej dyskusji. 5. Dobra, okej, rozumiem. Największe zjazdy według NHL Network, Victor Hedman spada u nich bardzo, bardzo wyraźnie o 13 pozycji. Josh Morrissey u nich spada o 10 pozycji. To są dwucyfrowe zjazdy, naprawdę spore dla weteranów tej ligi. No i trzeciego weterana ci dołożę, który notuje niższy spadek, ale też już naprawdę pod koniec naszego czy ich zestawienia, Roman Josi. Czy to jest zmierzch tych wymienionych zawodników, czy ich zdrowie już nie pozwala na grę na tych najwyższych minutach i najwyższej jakości?
Morrissa ja bym tego worka nie wrzucał, bo jednak zawodnik dużo młodszy od Josiego i Hedmana. No i też po prostu Morrissey jednak jest cały czas bardzo wydajny i dużo grający. No, wiemy, że zwłaszcza w przypadku Wiktora Hedmana jest tym duży problem i myślę, że on tutaj się utrzymał na takim włosku renomy w tym rankingu tylko i wyłącznie, bo sportowo no to Wiktor Hedman już raczej w tym miejscu nie jest. Też było go bardzo mało w ogóle, patrząc na ostatnie, no nie wiem, 18 miesięcy grania, to on więcej nie grał, niż grał. I tak naprawdę nie wiem, co tu jeszcze z Wiktora Hedmana może być. Bliżej mi raczej do takiej teorii, że to może być taki koniec jak Alexa Pietrangelo, który po prostu się w pewnym momencie wycofał, powiedział, że ma już dość i pomimo tego, że miał jeszcze ważny kontrakt, to po prostu podziękował, bo uznał, że już jego ciało nie daje rady i spodziewam się, że z Wiktorem Hedmanem też tak może być już wkrótce. Ja nie wiem, czy teraz już we wrześniu, czy w październiku, ale nie zdziwi mnie scenariusz, że pogra jeszcze ten jeden sezon i to będzie znowu rwany, szarpany sezon i uzna, że to już chyba czas na niego. Roman Josi starzeje się trochę lepiej, no ale też innego rodzaju to obrońca, taki bardziej ofensywny, bardziej unikający kontaktów fizycznych, tak jak Hedman. No Hedman jednak wiemy, no to są naprawdę lata ciężkich walk pod własną bramką i tak dalej, angażowania swojego też potężnego ciała w taką grę.
Oj, młodemu Hedmanowi naprawdę były rzucane takie wyzwania w pierwszych latach jego w lidze. Był na tak mocnym
celu. Rachunek przychodzi po czasie.
Mm-hmm, tak, on był naprawdę, no 18-latek, tak jak teraz Schaefer, czy kilka lat temu Dalin, rzucony do słabej wtedy Tampy, znaczy takiej wzrostowej, ale na daną chwilę wtedy, gdy debiutował Hedman, to była słaba Tampa. No i od razu każdy chce przecież przestawić takiego młodego dwumetrowca. Chce mu pokazać, że w NHL to ty możesz na razie mleczko pić tutaj gdzieś na boku, a nie z nami rywalizować pod bramką tak, twardo.
No myślę, że jeżeli ktoś tutaj z tego rankingu na pewno wypadnie na przestrzeni następnych 12 miesięcy, to na pewno to będzie Wiktor Hedman. Yossi może się utrzyma jeszcze w sumie, kto wie, to jest jednak tak świetny technicznie gracz, że może tu jeszcze też produkcyjnie, punktowo się utrzymać w czołówce, jeżeli będzie zdrowy w nadchodzącym sezonie. Josh Morrissey, no to myślę, że spokojnie, top 20 obrońców jeszcze na co najmniej kilka sezonów. Chyba też taka ofiara spadku w tym rankingu z uwagi na to, że Jets no, rozbili się bardzo brutalnie względem wyników sprzed 12 miesięcy, a to, co było ostatnio, to na pewno wpłynęło mocno na takie postrzeganie Morrisseya.
No ja ci powiem, że ja Romana Yossiego nie mam i szacunek oczywiście za to, że nadal jest ważnym obrońcą, tak? Nadal nasz Nashville Predator skojarzył się z jego grą, jego spokojem, jego reżyserką. Natomiast chyba ta fala takich wchodzących obrońców też na te najważniejsze lata, najlepsze lata, u mnie to się przelało gdzieś i uważam, że następny sezon lepiej wykonają, czy to Jacob Chychrun, czy Thomas Harley, o którym dużo się pozytywnie przecież w ostatnich roku, dwóch mówi. Tak, no ja ich tutaj, wolałem ich włożyć, czy Jake Sanderson, którego mam jeszcze trochę wyżej, nie pod koniec rankingu. Uważam, że to jest już czas tego pokolenia, nie pokolenia Romana Yossiego. Szacunek, bo przecież mistrz świata MVP turnieju i mistrzostw świata elity, więc nadal to jest gracz wielkiego kalibru, ale nie na ranking top 20.
Niby tak, ale ranking swój zamykasz Erikiem Carsonem.
Tak jest, bo uważam, że nie może...
do pokolenia został.
Nie może być tak, żeby mi Erika Carsona po takim sezonie zabierano, gdzie Pittsburgh robi playoffy. No okej, w tych playoffach jest jak jest i w ogóle ten sezon jest taki, ale to był najlepszy obrońca Pittsburgha i no jak go tutaj nie włożyć, biorąc pod uwagę to, że jeszcze nie tak dawno, nie tak dawno, jest w moich snach, marzeniach i mojej pamięci, nie tak dawno był tą absolutną czołówką, robił 100 punktów i robił, wiesz, był autorem wielkich transferów i dalej ma takie flow gry, oczywiście jest wolniejszy, ale pewne doświadczenia też nadrabiają. Nie wiem, no, pewnie sentyment powiesz, no, od miłości do nienawiści, nie, wiesz dobrze, jaką mam historię z nim.
Musi być Erik Carson, słuchaj, ale to jest też Erik Carson, ja też go mam na 20. miejscu swojego rankingu, dopóki będzie grać, dopóki jest zdrowy, bo to też podkreślmy, no, mówiliśmy o problemach Hedmana, a to jak Erik Carson finiszuje swoją karierę, no to jest coś niesamowitego, tym bardziej, że też tam w swoich latach 20. to miał duże, duże problemy. Przecież ten Achilles rozwalony, to wydawało się, że w ogóle może być koniec kariery, a chłop jeszcze z tego zrobił dekadę grania i to naprawdę bardzo, bardzo dobrego, jakościowego grania, więc czapki z głów przed Erikiem Carsonem. Musi być w tym rankingu i basta.
Też mi się tak wydaje, słuchaj, no jest... Dużo, dużo do powiedzenia o obrońcach, a my już musimy kończyć nasz dzisiejszy podcast, który opóźnił się o pół godziny, za co jeszcze raz was serdecznie przepraszamy. No, niespecjalnie to robimy, jak widzicie też krzyżuje nam to jakieś plany, żeby swobodnie się pożegnać. Ale musimy już to powoli robić, jeszcze nieomówione tematy braków w top 20, ale wypadli w stosunku do poprzedniego roku. NHL Network, Gustav Forsling, Thomas Harley, o którym wspomniałem, że ja go mam, Michał Sergaczow, to też była jedna z takich pozycji kandydatów, która mogła spokojnie gdzieś pod koniec top 20 zaistnieć, moim zdaniem. No ale to już historia i dyskusja niedokończona. Dajcie nam lajka, dajcie nam suba, podajcie dalej gdzieś nasz stream YouTube'owy, który zostaje na zawsze za darmo. Jeżeli nie zdążyliście od początku słuchać, możecie przewinąć. Ja tego nie usuwam, zawsze będziemy już na YouTubie z naszymi streamami, audycjami na żywo do odsłuchania w dowolnej przez was wybranej porze. I na portalu w formie MP3, to się nie zmienia, zaglądajcie, jeżeli w ten sposób wolicie nas oglądać i słuchać. Za dzisiaj już serdecznie dziękujemy, zapraszamy na ranking centrów, chyba on jest teraz w kolejce pierwszy, prawda Adrianie? On już wyszedł,
NHL Network. Nie, tak mi się... nie śledziłem jeszcze, szczerze mówiąc.
Dobra, ale w piątek prawdopodobnie, pierwsze już plany są z Kamilem Ziętkiem też, taki zarys mały, piątek wieczór 18:45, tak będziemy celować, jak coś się zmieni, obserwujcie nasz YouTube, dlatego proszę o suba, będziecie wiedzieć, kiedy jesteśmy. Trzymajcie się, bardzo ci dziękuję Adrianie za dzisiaj, leć, bo wiem, że się śpieszysz.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Cześć, cześć.